Najważniejsze osoby w państwie nie miały prawa samodzielnie wykazywać jakąkolwiek inicjatywę. O wszystkim decydował sam 74-letni już wódz. Nieprzejednany w swojej dalekowzroczności nie pozwalał nikomu decydować o samym sobie. Nie inaczej było ostatniego dnia lutego 1953 roku, kiedy po spotkaniu na szczycie Stalin zarządził imprezę, na której mieli się stawić Chruszczow, Beria, Malenkow i Bułganin. Ze Stalinem na czele stanowili piątkę najważniejszych osób w całym Związku Sowieckim. Z udawanym entuzjazmem przeszli do prywatnego kina Generalissimusa, a po udanym seansie filmowym wszyscy udali się do podmoskiewskiej daczy Stalina w Kuncewie. Impreza była taka sama jak setki innych. Wódz sam niewiele pijał, za to kazał gościom praktycznie pić do upadłego. Tym sposobem mógł się ubawić przy ich poniżaniu, a nawet inwigilował, usiłując się przekonać co do prawdziwości ich poglądów. Kiedy Stalin dochodził do wniosku, że wszystko gra i buczy, puszczał muzykę z gramofonu, a trzeba zaznaczyć, że miał całkiem sporą kolekcję płyt winylowych, ponad 2700 egzemplarzy. Następnie przy dźwiękach najczęściej albo muzyki klasycznej, albo ludowej, kazał pijanym świniom tańczyć i pląsać na parkiecie do upadłego. I tak niejednokrotnie do rana bawili się podstarzali panowie, bez towarzystwa ani jednej kobiety. Stalin postanowił w końcu uznać, że impreza się udała i w doskonałym humorze udał się do spania. Cały następny dzień, czyli w niedzielę, 1 marca, cały dzień przebiegał niezwykle dziwnie. Stalin ani jednego razu nie wezwał nikogo ze służby, co było kategorycznie nietypowe. Cała obsługa daczy była wyraźnie zaniepokojona, ale ochroniarze nie byli, do tego stopnia, że żaden nie odważył się zajrzeć do wodza. Sytuacja napięta trwała aż do wieczora, kiedy w końcu ktoś wpadł na pomysł. Przecież można się do wodza wybrać z pocztą. Listy zatem przygotowano. Zapukano do drzwi, ale bez odpowiedzi. Ochroniarz, wykazujący największą odwagę, z listami w ręku wypatrywał Stalina w kolejnych pomieszczeniach, ale bezskutecznie. W końcu go ujrzał, leżącego bezradnie na mokrej podłodze. Ochroniarz zawołał kolegów. Wraz z nimi położyli wodza na kanapie. Domyślili się, że w tej sytuacji najlepiej byłoby zawołać lekarza, ale tego nie zrobili. Postanowili zadzwonić do ministra bezpieczeństwa. Bezpieczniej będzie, jeśli on do lekarza zadzwoni. I w tym momencie wszystko poszło nie w tę stronę, co trzeba. Minister Siemion Ignatiew, zamiast zawołać faktycznie lekarza, kategorycznie odmówił i zalecił zadzwonić do członków najwyższego kierownictwa. I się zaczęło. Zaskoczony całą sytuacją, Malenkow nie wziął na siebie decyzji o podjęciu określonych działań. Zamiast tego szukał wsparcia u Berii, Bułganina i Chruszczowa. Tak naprawdę nikt samodzielnie, indywidualnie nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za to, co trzeba zrobić. Stąd wymyślono, że o wszystkim należy zadecydować kolektywnie. Cztery najważniejsze osoby w państwie postanowiły razem ocenić sytuację i wydać werdykt. Co trzeba zrobić dalej? Spotkali się w daczy w środku nocy i dowiedzieli się na temat plamy moczu. Informacja nie miała prawa opuścić tych czterech ścian. Inaczej wszyscy by gorzko pożałowali. Ale jednak naczelnego i jedynego słusznego konstruktora komunizmu trzeba było obejrzeć. Padło na Berię i Malenkowa. Panowie mieli sprawdzić, w jakim stanie jest wódz. Do tego stopnia była konsternacja, że Malenkow zdjął buty, by jak najciszej podejść do Stalina i broń Boże go nie obudzić. Kiedy znaleźli się w pobliżu kanapy, obaj orzekli, że generalissimus chrapie. Łatwość w podjęciu takiej decyzji jest wytłumaczalna. Cała czwórka była przerażona swoją interwencją. Nie podobało im się, że musieli przejąć inicjatywę, bo doskonale wiedzieli, jak bardzo zmienny bywał Stalin. Zresztą w skrócie można powiedzieć, że kierownictwo postąpiło dokładnie tak, jak wyszkolił ich Stalin. Nie brali na siebie odpowiedzialności, nerwowo oglądali się za siebie i usiłowali lwią część przerażającej odpowiedzialności zrzucić na innych. Kiedy padł wniosek, że Stalin po prostu sobie chrapie, Beria nawyzywał ochroniarzy od czci i wiary i cała czwórka rozjechała się do domów. Niektórzy mogliby się zastanowić nad tym, dlaczego tak właściwie nikt nie reaguje w takim automatycznym, zdaje się, odruchu i nikt nie zawołał po prostu lekarza. Otóż problem w takim zorganizowaniu działań miała niedawno zakończona kampania samego Stalina. W latach 1952-1953 wódz wziął na celownik lekarzy morderców, którzy jego zdaniem uknuli spisek. Kierownictwo nie chciało wzywać żadnych lekarzy, bo oni byli pierwszoplanowymi postaciami w stalinowskiej prowokacji. A trzeba powiedzieć, że na początku lat 50. XX wieku Stalin kazał całkiem sporo wybitnych profesorów medycyny skazać tak po prostu na śmierć. Poza tym zupełnie niedawno sam wódz oskarżał swoich własnych lekarzy o spisek, zatem jedynie tak naprawdę szaleniec albo głupiec by wezwał do 74-letniego Stalina w tym momencie lekarza. Zresztą uważali, że pewnie wódz sobie za dużo wypitku pozwolił, temat przechorował, nie do końca przypilnowałby fizjologicznie się kontrolować, po co robić tyle hałasu o nic. Sytuacja Stalina nie zmieniała się. Nadszedł kolejny dzień i kierownictwo wpadło na pomysł. A może by zwołać prezydium Komitetu Centralnego? Tym sposobem rankiem 2 marca rozproszono odpowiedzialność co do kolejnego kroku. Postanowiono gremialnie, że w daczy jednak lekarze powinni się pojawić. Ci z miejsca stwierdzili, w lewej półkuli mózgowej krwotok nie do uratowania. W tym momencie atmosfera na Kremlu czy wokoło Kremla zmieniła się diametralnie. Dawano wodzowi raptem kilka dni. Stąd najbliżsi jego współpracownicy przestali przejmować się jego zdrowiem i zaczęli się zastanawiać, jak tu przejąć władzę. Formalnie 5 marca 1953 roku w wyniku głosowania pozbawiono Stalina godności przewodniczącego Rady Ministrów i sekretarza Komitetu Centralnego. Aktu tego dokonano dosłownie na jedną godzinę przed jego śmiercią. Na następny dzień, 6 marca o 5 nad ranem w Polsce, rozlała się informacja o śmierci sowieckiego przywódcy. Donoszono, że przestało bić serce współbojownika i genialnego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego wodza i nauczyciela Partii Komunistycznej i Narodu Radzieckiego. W polskim radiu co pół godziny nadawano komunikaty sowieckiego kierownictwa, kiedy nie podawano komunikatów, emitowano muzykę żałobną. Trybuna Ludu pisała o jego geniuszu, który opromieniał naukę, uskrzydlił ją i wytyczył jej nowe szlaki rozwoju. Z kolei trzeźwo myślącym Polakom żygać się chciało od tej całej lanej hektolitrami propagandy. Jak relacjonował Jan Nowak-Jeziorański, były to dni największego poniżenia polskiej inteligencji twórczej. Godność narodową uratowała nieliczna, bohaterska redakcja Tygodnika Powszechnego, która odmówiła zamieszczenia nekrologu i wspomnienia pośmiertnego, wskutek czego pismo zostało z miejsca zamknięte. Oczywiście, można polemizować, co by się stało, gdyby Stalin nie rozpętał burzy spiskowej w środowisku lekarskim. Wówczas typuje się, że nie miałby problemu z dojściem do siebie po krwotoku. Z odpowiednią opieką lekarską pociągnąłby jeszcze z dekadę. Nie ulega jednak wątpliwości, że Józef Stalin padł ofiarą swojego własnego despotycznego systemu, którego sam był autorem. Zastanówmy się nad tym. Do tego stopnia pozbawił on swojego otoczenia decyzyjności, że w chwili, kiedy nie był on w stanie wypowiedzieć swojej woli, jego najbliższy krąg najbardziej odpowiedzialnych ludzi w kraju nie potrafił podjąć samodzielnie decyzji, a postanowili w tym celu zorganizować obrady prezydium Komitetu Centralnego. O ironię zakrawa fakt, że sam Stalin dołożył ręki do własnej śmierci, organizując wcześniej polowanie na czarownicę w kręgu najlepszych sowieckich lekarzy. Zatem Jeśli formalno-prawnie, przyczynowo-skutkowo, logicznie rzecz biorąc, to Józef Stalin zabił samego siebie. To absolutnie wyjątkowe samobójstwo spotkało absolutnie wyjątkowego tyrana. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, że poszedł kciuk do góry, że jest komentarz, że jest subskrypcja i że wszyscy znajomi dowiedzą się więcej na temat tego, kto zabił Stalina i że o tym można się dowiedzieć tutaj, na Prosto z Mostu. To tyle na ten temat. Prosto z Mostu, pozdrawiam!